teraz pewne ostrzeżenie. Mianowicie być może dzisiaj minuta trwa krócej niż 60 sekund, bo na zegarze już godzina 7:38. Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Tak, od takiego łatwego pytania, co tam słychać w Chińskiej Republice Ludowej, ludowo-demokratycznej?
No, myślę, że dwie istotne rzeczy. Pierwsze, wybory na Tajwanie, które trochę przesunęły w czasie jakby zjednoczenie z Tajwanem, tak? Bo tu cały czas jest jakby na agendzie pokojowe zjednoczenie z Tajwanem i tam wyniki tych wyborów były dosyć niepomyślne, bo po tym zamieszaniu w Hongkongu zeszłorocznym wyraźnie odwróciły się nastroje i Kuomintang, czyli partia prochińska, bo dzisiaj de facto spadkobiercy Chiang Kai-sheka są partią prochińską, poniósł porażkę w wyborach prezydenckich, ale także w wyborach parlamentarnych, chociaż tam był o włos, jakby przegrał z partią proniepodległościową. Natomiast nie przełożyło się to na mandaty w legislatywie tajwańskiej. No i to na co najmniej 4 lata odsuwa perspektywę jakby pokojowego zjednoczenia, bo właśnie Kuomintang czy spadkobiercy Chiang Kai-sheka te wybory przegrali, więc raczej tutaj postępu w tej sprawie nie będzie. Można powiedzieć, że ludzie w Hongkongu wyszli na ulicę, ta młodzież w Hongkongu, to młode pokolenie i to skutkowało oddaleniem jakby Tajwanu od kontynentu. To jest, myślę, że ciekawa sprawa. Może do tego wrócimy w trakcie tego programu, ale jeszcze ciekawsza sprawa to porozumienie handlowe, do którego doszło w Waszyngtonie. Przez 2 lata negocjowane. Mieliśmy wiele zwrotów tutaj akcji. Przez ten czas pojechał wicepremier Liu He i tutaj pierwsza faza jakby tego porozumienia została podpisana. Donald Trump już to oficjalnie ogłaszał w zeszłym roku na Twitterze. W grudniu to się potwierdziło. Delegacja chińska i amerykańska obie pojawiły się w Białym Domu przedwczoraj, gdzieś około godziny 17:30 czasu polskiego. I pierwsza faza tego porozumienia została podpisana. Więc jeśli pan pyta, co w Chinach, no to myślę, że to są te 2 wydarzenia, które nastąpiły tuż przed Nowym Rokiem Chińskim, bo on już wkrótce, także też i życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku Szczura. Tego życzył również wicepremier Liu He Donaldowi Trumpowi, Melanie Trump i jej ich rodzinie i wszystkim obywatelom amerykańskim i tego też myślę, że mogę ja państwu życzyć. Nowy Rok Chiński się zaczyna w przyszłym tygodniu. To tyle, jeśli chodzi o Chiny w takim bardzo krótkim.
Ale czy to jest rok 2020, czy też kalendarz chiński jest inny?
To jest kalendarz księżycowy, więc to nie do końca się pokrywa z tym kalendarzem, który my mamy w Europie. On jest ruchomy. W tym roku to jest 25 stycznia, jest pierwszym dniem nowego roku. Czasami to jest pierwszy tydzień, albo nawet drugi tydzień lutego. No w tym roku wypada to w przyszły piątek.
Ale czy Chińczycy mają kalendarz liczony od narodzin Chrystusa?
Tak. To również i tak w Chinach liczymy daty. W Republice Chińskiej na Tajwanie, a więc tutaj wspominałem o Kuomintangu, liczono od momentu powstania Republiki, czyli od 1911 albo 12 roku. Już nie pamiętam, co było początkiem. Jakby cała rewolucja zaczęła się w 11 roku i wtedy nastąpiła Republika Chińska. Od tego liczono lata, ale w Chinach no, przyjmuje się, że liczymy również od narodzin Chrystusa.
No i jaki ważny szczegół porozumienia chińsko-amerykańskiego mamy zwrócić uwagę?
No przede wszystkim to, że do tego doszło. To wcale nie było takie pewne. Różne tutaj będą oczywiście interpretacje. Jedni powiedzą, że to tylko okres przejściowy, drudzy, że to całkowicie rozwiązuje sprawę, ale myślę, że to jest coś pomiędzy. Problem między wyzwanie w relacjach Chiny-Stany Zjednoczone to wyzwanie strukturalne, ono nie zniknie. Nawet jeśli Donald Trump miałby przestać być prezydentem, bo tutaj słyszałem, że rozmawiał pan z panią Lasotą o impeachmencie, no ja jestem zdania osobiście, że tego impeachmentu nie będzie, chociaż nie jestem specjalistą od polityki amerykańskiej, ale wydaje mi się, że Donald Trump też wygra wybory i oglądając tą ceremonię w Białym Domu właśnie porozumienia, podpisania tej pierwszej fazy porozumienia, bo mają być kolejne fazy, nie wiem, czy do nich dojdzie, no tutaj jest zapowiadana wizyta Donalda Trumpa w Pekinie i kolejne rozmowy. umowy, znoszenie tych kolejnych barier. Myślę, że chyba do tego nie chyba to nie nastąpi tak szybko, ale w każdym razie oglądając tę ceremonię podpisania tego porozumienia, miałem wrażenie, że jest to kampania wyborcza Donalda Trumpa. On się tam odwoływał do swoich wyborców, do tych stanów, gdzie zbiera głosy elektorskie. To była West Virginia, zachodnia Virginia, Iowa, jeśli dobrze pamiętam. Przede wszystkim do tych rolniczych stanów, tak? To, co osiąga Donald Trump jako taki dealmaker, czyli ktoś, kto załatwia po prostu konkretne tematy, konkretne sprawy, no to załatwił zakup towarów rolniczych przez Chiny. Podniesienie tego, tam jest, zdaje się, cała lista tych towarów, które będą kupione za 200 miliardów dolarów. No i to jest biznes dla tych środkowych rolniczych stanów, tak? Tam nawet był przykład gubernatora Iowa, zdaje się, gdzie to najdłużej urzędującego gubernatora Stanów Zjednoczonych, który poznał kiedyś młodego Xi Jinpinga, który tam przyjechał do amerykańskiej rodziny i mieszkał. Ponieważ Chińczycy bardzo dużo inwestują w elity swoje i każdy z nich tam jeździł w latach 80. do zagranicy i Xi Jinping wtedy tam przebywał. I te środkowe stany robią duży biznes rolniczy, więc tutaj załatwiono tą sprawę. Kwestia jakby znoszenia piractwa, czy też kradzieży technologicznej, z tym, że tutaj opozycja w postaci New York Times, czyli liberalnego takiego organu, no krytykuje Trumpa, że on wywierając tą presję jakby na Chiny, to wręcz tylko pomaga im zrestrukturyzować swoją gospodarkę, która ma być gospodarką nowoczesną. Widzimy dzisiaj tą rywalizację technologiczną, to dzisiaj już Chińczycy mają technologię, więc można powiedzieć, że to jest na rękę Chinom, żeby dzisiaj właśnie przestrzegać praw autorskich, tak? Czyli na dwoje tutaj babka wróżyła. No ale mamy trzy wymiary tego porozumienia. Pierwsze to jest kampania wyborcza i tutaj myślę, że Donald Trump te głosy elektorskie zbierze, pokazał. Zamyka jakby, jest to klasyczny rozejm, zamyka tutaj te kwestie, pokazuje, że co załatwił, ile to kosztowało i tak dalej. Druga kwestia to jest kwestia tego, czy uda się jakby tutaj zgruchotać Chiny w sensie takim właśnie narzucając, bo to 2 lata już trwa, tą presję i to się chyba jednak nie udało, przynajmniej na razie. Więc wszyscy ci, którzy liczyli, że to będzie takie rozstrzygnięcie już zdecydowane, no to jednak mogą być zawiedzeni. No a trzecia rzecz, no to jest urynkowienie gospodarki chińskiej, czy otwarcie tych sektorów. Tutaj już jakby wprost odpowiadając na pańskie pytanie, tam w kwestiach właśnie finansów czy technologii Chiny będą musiały trochę otworzyć swój rynek. Ale pamiętajmy, że robią one to po właściwie 30 czy 40 latach, kiedy ten rynek regulowały. To jest coś przeciwnego niż myśmy zrobili w latach 90., kiedy był plan Balcerowicza i to był Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który właściwie podyktował 11 punktów zaleceń takich. Polska była jednym z pierwszych krajów, do rzeczywiście finezyjnie to zaadoptowało, co było wzorem dla innych krajów, ale Chiny zrobiły inaczej, wzmocniły swoje firmy i teraz, kiedy otwierają, kiedy Donald Trump to wymusza, on nawet powiedział, że to powinno nastąpić 25 czy 30 lat temu, teraz on to wymusił, ale tu znowu opozycja, czy też George Friedman, znany komentator w Polsce, ceniony, mówi, że to nastąpiło za późno. No tylko kwestia jest, dlaczego wtedy może demokraci tego nie zrobili wcześniej, a teraz, kiedy już jest to otwierane, to niektórzy twierdzą, że to jest wręcz na rękę Chinom, tak, że ochrona praw autorskich już im służy, tak, że wprowadzenie pewnej konkurencji do takich strategicznych obszarów, jak na przykład finanse, że to też trochę nie zaszkodzi, że te wielkie napompowane firmy teraz, kiedy troszeczkę im się otworzy ten rynek, to też będzie lepiej. No, zobaczymy. No.
A jak sprawa 5G, sprawa Huawei?
To właśnie jest sprawa, która jest niezałatwiona, więc wszyscy ci, którzy mówią, że to już jest, kochajmy się i teraz będzie druga faza i pojedzie Donald Trump do Pekinu i w ogóle jest już koniec, że to bardzo się mylą, bo właśnie wydaje mi się, że też Tajwan czy Hongkong, w ogóle to jest też element tego samego konfliktu, tej wielkiej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ona się nie skończy. To porozumienie wydaje mi się, że jej nie zamyka. Kwestia Huawei jest, czy dostępu technologicznego w Stanach Zjednoczonych jest wciąż otwarta. Tam jeszcze pozostały wciąż cła na pozostałe, na olbrzymią część chińskich towarów. Mogą być zniesione, ale nie muszą. Nie wiadomo, kiedy Donald Trump przejdzie do tej drugiej fazy. Może dopiero już po wyborach. A po wyborach, to jak już nie będzie musiał się ubiegać o poparcie, to może będzie bardziej zdecydowany. No, Jest jeszcze kwestia Huawei i 5G jest kwestią w Stanach Zjednoczonych wciąż otwartą. No to się toczy, w UK trwa dysputa, w Niemczech, gdzie dopuszczono częściowo, tak, zdywersyfikowano. Tam taki był plan przynajmniej, widzę, że to się chyba potwierdza, więc ta dysputa trwa na całym świecie, tutaj w Stanach. Myślę, że zaczekamy do drugiej fazy.
Ale jedna rzecz jest pewna. Donald Trump negocjuje i myśli o interesach amerykańskich. 200 miliardów dolarów piechotą nie chodzi. Wprawdzie Ameryka to jest potężny kraj, ale tam w tym potężnym kraju potrafią niektórzy przynajmniej liczyć. W Europie natomiast taka sprawa w ogóle nie stoi na agendzie, a w Polsce sprawa relacji chińsko-europejskich. Europa jest otwarta na kapitał chiński, otwarta na współpracę, otwarta na sprzedaż przedsiębiorstw. Nie ma żadnych barier dla kapitału chińskiego.
Nie, no myślę, że te bariery są i trwa ta dysputa o tym, że Europejczycy też chcieliby jakby większego dostępu do rynku chińskiego, tak? Myślę, że przede wszystkim mowa tutaj o Francji czy o Niemczech, bo te kraje mają duże, wysokie technologie. Dla Polski może ważne jest rolnictwo i te artykuły spożywcze, bo to jest, no i kosmetyki, to jest coś, co my, jakby nasza gospodarka może zaoferować. No i to są rzeczy, które trudno jest komentować, dlatego, że to są ciągłe targi, właśnie podbijanie bębenka, gdzieś tam opuszczanie sali negocjacyjnej, potem powroty. To jest czasami, no, różne to przybiera formy. No, na końcu dnia liczy się wynik, tak? Tutaj Donald Trump osiągnął taki wynik, jaki go osiągnął. Na ten czas myślę, że może być zadowalający, myślę, że to ocenią wyborcy Stanów Zjednoczonych. Co do Europy, no to każdy z krajów tutaj jest to niestety problem, że prowadzi własną agendę, oskarża wszystkie pozostałe kraje o to, że to one prowadzą tą własną agendę.
A czy Polska jest otwarta teraz na kapitał chiński? Czy jest duży napływ? Jakie są chińskie inwestycje w Polsce?
Polska właściwie nie potrzebuje kapitału chińskiego za bardzo, tak? Dlatego, że u nas jest dużo jakby pieniędzy na rynku z banków europejskich. Jest chociażby EBI, Europejski Bank Inwestycyjny, tak, który dużo finansuje na przykład inwestycji w branży kolejowej. Więc jeśli chodzi o finansowanie, to dużo takich projektów nie ma. Natomiast powoli, no wbrew tej retoryce i tego, że możemy pomyśleć, że te relacje Polska-Chiny są bardzo złe, no to Chińczycy realizują projekty. Są chińskie banki, które przecież realizują projekty w Polsce. Wygrywają chińskie firmy przetargi, czy to w infrastrukturze, czy w energetyce, więc to się powoli dzieje, wbrew jakby całemu takiemu dyskursowi medialnemu, który tam polega teraz na takim przekrzykiwaniu się trochę i czasami mam wrażenie, że zachowujemy się jak drużyna Bolesława Chrobrego pod Złotą Bramą w Kijowie, tylko że bez Szczerbca, czy coś tam wykrzykujemy, krzyczymy, no a potem okazuje się, że biznes, czyli te przetargi właśnie, infrastruktura, energetyka, finanse, to wszystko idzie swoją drogą.
Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7.50.
Kłaniam się i wszystkiego dobrego w nowym roku, Szczura. Wszystkiego dobrego.
Na zegarze godzina 7.51.